wieczór, buonasera. Święto Trzech Króli to chyba jedno z najbardziej kontrowersyjnych świąt w katolickim kalendarzu. Wydarzenie opisane tylko w jednej z czterech Ewangelii budzi pewne wątpliwości historyczne. W Polsce usunięte jako dzień wolny od pracy przez Władysława Gomułkę w 1960 roku, bo nie dość, że święto kościelne, to na dodatek pojawiają się tam trzej monarchowie. Z tymi monarchami to sprawa nie jest zbyt jasna, bo po pierwsze to raczej nie byli królowie, po drugie nie było ich trzech, a po trzecie nie nazywali się Kacper, Melchior i Baltazar. Ale to właśnie te postaci i ogólnie scena adoracji Trzech Króli była jedną z najczęściej malowanych w okresie renesansu, ponieważ, tak jak wspomniałam w podcaście o narodzinach Syna Bożego, głównymi zleceniodawcami byli zamożni świeccy dostojnicy, czy też przedstawiciele bogatych, często rządzących rodów, którzy będą chcieli, aby ich bogactwo było ukazane na obrazach, więc motyw Trzech Króli doskonale się do tego nadawał. W rezultacie obrazów przedstawiających adorację jest rzeczywiście bardzo dużo. Ja na dzisiaj wybrałam jeden, autorstwa Tycjana Veceliego. Wybrałam go ze względu na to, że oprócz licznych i ciekawych symboli, które występują również w adoracjach namalowanych przez innych artystów, tu pojawia się intrygujący motyw sikającego psa, wspomniany już w tytule tego podcastu. Tycjan Vecelli pochodził z okolic Wenecji, co niewątpliwie miało wpływ na jego twórczość. Jak wiecie, Wenecja to był główny port, gdzie stykały się różne kultury i gdzie trafiały towary, w tym tkaniny z najróżniejszych stron świata. Dlatego artystów weneckich charakteryzować będzie precyzja w przedstawianiu ubrań uszytych z przepięknych tkanin, one aż błyszczą na tych obrazach. Druga cecha charakterystyczna historycznej Wenecji to większa swoboda obyczajów w porównaniu do pozostałych księstw włoskich. I to dobrze zobaczymy u Tycjana, który zresztą jako pierwszy przedstawi nagą kobietę, słynną Wenus z Urbino, która leży na łóżku na pierwszym planie i pokazuje swoje wdzięki oglądającym obraz. Obok Wenus śpi piesek, tej samej rasy jak ten, który 25 lat później nasika na słup stajenki. Najwyraźniej artysta miał słabość do tych psów, ponieważ pojawiają się one jeszcze na kilku jego obrazach. Ale przejdźmy do samej adoracji. Kompozycja jest podzielona drewnianym słupem na dwie części. Po lewej stronie widzimy świętą rodzinę. Maryja jest ubrana w niebieską i czerwoną szatę. Kolor niebieski oznacza niebiańskie przeznaczenie Maryi, czyli spoiler jej późniejszego wniebowzięcia. Natomiast kolor czerwony uprzedza o męczeńskiej śmierci jej syna. Samo dzieciątko Jezus jest nagie, co podkreśla jego człowieczeństwo. Również wybór tak ubogich warunków miejsca narodzenia Jezusa ma podkreślać wejście Boga w samą istotę człowieczeństwa. Józef jest już przedstawiony razem z nimi. Tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, stało się to po raz pierwszy dopiero w 1479 roku. Jego ubranie ma żółty kolor, co symbolizuje zmianę, która dopiero co nastąpiła na świecie. Przed nimi znajdują się trzej królowie wraz z całym orszakiem. Ich ubrania, jak już wspomniałam, są zupełnie inne niż ubrania świętej rodziny. Zdecydowanie daleki od minimalizmu. Jest ich trzech, co oznacza, że przybywają z trzech znanych wówczas kontynentów, a zatem z całego świata. Baltazar przybywa z Afryki, Melchior z Azji, zaś Gaspar z Europy. Są w różnym wieku, co rozpoznajemy po rysach twarzy i kolorze włosów. Oznacza to, że hołd składają wszystkie pokolenia. Przynoszą trzy dary.
pierwszy to złoto, symbol królewski, ale też symbol Boga, który stając się człowiekiem, stał się widzialny jak złoto. Ale kiedy na złoto padają promienie słoneczne, to nas oślepia i staje się niewidzialny, jak Bóg. Złoto jako dar oznacza, że mędrcy uznali Chrystusa jako Króla Królów i jako Boga. Drugi dar to kadzidło, symbol boskości oraz symbol wymiaru ponadnaturalnego. Do tej pory na wschodzie stosuje się kadzidło do oczyszczania powietrza. Jest to zatem również symbol czystości. Mirra, trzeci dar, symbolizuje człowieczeństwo, biczowanie oraz śmierć, którą Chrystus pokona poprzez zmartwychwstanie. W drugiej części kompozycji po prawej stronie widzimy dalszą część orszaku. Na pierwszym planie znajduje się wspaniały biały koń, symbol siły, szlachetności i piękna. Jego poza sugeruje, że on również oddaje hołd nowonarodzonemu królowi. U góry widzimy gwiazdę kometę, która według Starego Testamentu oznacza Mesjasza oraz nadzieję i światło pochodzące z nieba. Samo tło jest zamazane. Tycjan poprowadził pędzel poziomo, rozmazując kontury tak, aby efekt był taki sam, jak kiedy patrzymy gołym okiem w dal i widzimy rozmazany horyzont. W ten sposób chciał sprawić wrażenie, że orszak przybywa z bardzo odległych terenów. I wreszcie dochodzimy do intrygującego pieska, który robi to, co robią wszystkie psy na całym świecie, napotykając drewniany słup. Sika, zaznaczając swój teren. Sam obraz został namalowany dla króla hiszpańskiego Henryka II, a właściwie dla jego kochanki Diany. Dlatego na masywnej, pozłacanej ramie pojawiły się symbole myśliwskie Diany, bogini łowów. Jednak król zmarł, zanim obraz został ukończony. Więc szukano nowego kupca, a ponieważ nikt nie miał odwagi kupić obraz adoracji trzech króli z psem sikającym na słup stajenki, to psa zamalowano. Gdy wiadomość o tym dotarła do Tycjana, ten podobno się rozpłakał i stwierdził, że jego myśl, jego idee są tak zaawansowane, że współcześni murzyjący nie są w stanie go zrozumieć. Chodziło o myśl neoplatońską, którą wprowadzał już Leonardo, nie oddzielenia, a nawet przenikania się sakrum i profanum. W naszych czasach, czyli niemal 500 lat później, te granice zacierają się w bardzo szybkim tempie. Niesie to za sobą ryzyko, że wszystko stanie się powszechnością i będzie wyglądać jak tło w omawianym obrazie Tycjana. Taki fuzzy world, czyli mnogość składników o rozmytych konturach. W nowym roku życzę Wam, abyście zawalczyli o Wasze sakrum, jakkolwiek je rozumiecie. Tak, aby dni w kalendarzu nie były identyczne i nijakie. Szczęśliwego nowego roku. Felice anno nuovo.